Niniejszy materiał stanowi krytyczną analizę teorii organizacji wysokiej niezawodności, tak zwanej hrabia. Stawiamy w nim tezę, że bezpieczeństwo systemów złożonych nie jest produktem perfekcyjnych procedur czy braku błędów, lecz wynikiem specyficznej kultury poznawczej. Katastrofy rzadko są efektem pojedynczego, spektakularnego zdarzenia. Częściej wyłaniają się z normalizacji odchyleń, pogardy dla drobiazgów oraz ślepego zaufania do hierarchii i uproszczonych wskaźników, między innymi tzw. KPI. Kluczem do niezawodności jest zatem budowa organizacji, która traktuje słabe sygnały i anomalie jako najcenniejsze źródła informacji, a nie uciążliwe zakłócenia. Lekcje z tragedii lotniczych czy nuklearnych przekładamy na współczesne realia biznesowe, prawne oraz technologiczne. W dobie algorytmów AI i ekstremalnej optymalizacji kosztów, największym ryzykiem staje się elegancka pewność modelu, która usypia ludzką czujność. To zaproszenie do przejścia od zarządzania przez kontrolę i formularze, ku etyce permanentnej uważności i instytucjonalnej pokory. Teoria organizacji wysokiej niezawodności zyskuje siłę w praktyce, w detalach. HR nie zaczyna się od deklaracji, lecz od odmowy pogardy wobec drobiazgu. Przykładem jest pożar Cerro Grande. Katastrofa nie była zdarzeniem punktowym, to proces, w którym drobne błędy i opóźnienia wzajemnie się potęgowały. Kluczowa lekcja dotyczy błędnej kwantyfikacji. Liczba często dziedziczy błędy założeń, z których powstała. To najgroźniejsza forma ślepoty. W gospodarce danych problem ten jest jeszcze ostrzejszy. Wskaźniki ryzyka czy ratingi sprawiają wrażenie obiektywności, choć są tylko sformalizowanymi hipotezami. HR nakazuje pytać, kto zbudował skalę i czy wynik liczbowy nie zastąpił po prostu myślenia. Cerro Grande pokazuje, jak niebezpieczne bywa rozdzielenie budżetu od operacji. Dyspozytor odmawiający wsparcia z powodu braku formalnych warunków to funkcjonariusz struktury, która przedkłada poprawność administracyjną nad dynamikę zagrożenia. W sytuacjach ryzyka koszt zaniechania rośnie szybciej niż oszczędność proceduralna. Kolejna lekcja płynie z katastrofy promu Columbia. To studium niszczycielskiej mocy przedwczesnego oswojenia problemu. Kierownictwo zignorowało troskę inżynierów niższego szczebla, a formalna hierarchia i pozytywne oczekiwania zdominowały wiedzę. Columbia uczy, że organizacja może przegrać z własnym językiem. Nazwanie zdarzenia typowym zmienia gotowość do działania. Trzecim przypadkiem jest Davis Besse. Zatkane filtry traktowano jako problem konserwacyjny, a nie objaw degradacji reaktora. HR nakazuje widzieć w małym zdarzeniu pytanie o cały system. To lekcja dla organizacji, które rozdzielają działy tak skutecznie, że nikt nie widzi całości. W cyberbezpieczeństwie objawia się to mnożeniem drobnych alertów. Organizacja bez integracji poznawczej przypomina ciało, w którym każdy organ mówi osobnym językiem. Ten przykład demaskuje skłonność organizacji do moralistycznego wyjaśniania błędów. Gdy rośnie liczba zakłóć igłami wśród personelu, łatwo uznać, że pracownicy są nieuważni. Można jednak przyjrzeć się przestrzeni pracy. Okazuje się wtedy, że kosz stoi w miejscu, które prowokuje niebezpieczny ruch ręki. Odpowiedzialność systemowa wymaga zbadania materialnego układu pracy. Ostrożność nie może być ostatnią barierą w źle zaprojektowanym systemie. Kolejnym przykładem jest lotniskowiec i rytuał OD Walkdown. Wszyscy szukają na pokładzie drobnych przedmiotów, które mogłyby zostać wessane przez silnik. Ten rytuał przełamuje automatyzm i buduje kulturę wspólnej odpowiedzialności ponad hierarchią. Każda organizacja potrzebuje własnego OD Walkdown jako filozofii uwagi. Przykład z firmy FedEx dotyczy podejścia do rezerwy. Puste miejsce w samolocie pozwala systemowi przechwycić nieoczekiwane spiętrzenia przesyłek. Rezerwa nie jest marnotrawstwem, lecz zdolnością do zachowania obietnicy mimo zmienności. Efektywność bez odporności bywa luksusową formą nieodpowiedzialności. HR uczy higieny języka. Organizacja o wysokiej niezawodności musi mówić tak, aby słowa nie usypiały czujności zbyt wcześnie. Istotny wskaźnik często jest sygnałem zastępczy, tak zwanym proxy. Organizacja musi odróżniać słabe sygnały od zwykłego szumu. Katastrofa zaczyna się wtedy, gdy organizacja rozdziela drobiazg od systemu, a procedurę od praktyki. To różnica między organizacją naiwną a uważną. Naiwna wierzy, że duże problemy zapowiadają się dużymi znakami. Uważna wie, że zaczynają się od sygnałów małych i łatwych do zignorowania. HR musi być kulturą przed faktem. Po fakcie każdy jest prorokiem. Prawdziwym wyzwaniem jest jednak budowa systemu. który przed katastrofą pozwoli dostrzec sygnał i potraktować go poważnie. Chodzi o kulturę, w której niepokój jednostki nie jest uznawany za sabotaż optymizmu. HR to teoria wcielonej pamięci organizacyjnej. Wiedza nie może żyć w raporcie. Musi stać się codziennym rytuałem i działaniem. Organizacje upadają często przez błędną dystrybucję szacunku. Gdy rangę stawia się ponad kompetencje, a plan nad odchylenie. HR proponuje inną aksjologię. Szacunek należy się temu, co zwiększa kontakt z rzeczywistością. Często ktoś widział zagrożenie. Tylko system nie potrafił go usłyszeć. Największym nieporozumieniem wokół organizacji wysokiej niezawodności jest przekonanie, że stanowią one egzotyczny gatunek instytucji zarezerwowany dla lotniskowców czy elektrowni jądrowych. Współczesny biznes, finanse czy sztuczna inteligencja również działają w warunkach niosących potencjał katastrofy. HR to model dla każdej organizacji, która zrozumiała, że jej środowisko przestało być liniowe. W systemach złożonych skala przyczyny nie jest dobrym predyktorem skali skutku. Dla biznesu HR stanowi korektę naiwnej wiary w zarządzanie przez wskaźniki KPI. Kluczowa jest zasada zaabsorbowania możliwością porażki. HR uczy, że sukces nie jest dowodem braku awarii. Optymalizacja kosztów kosztem rezerw i wiedzy eksperckiej to w istocie transfer ryzyka w przyszłość. W prawie koncepcja ta redefiniuje należytą staranność organizacyjną. HR zadaje pytanie, czy słabe sygnały docierały do decydentów i czy organizacja uczyła się na tzw. gear missek. Z perspektywy prawnika HR rozbija dualizm, w którym winien jest albo konkretny człowiek, albo nikt. Organizacja to struktura sprawczości, a decyzje są w niej rozproszone w systemach zachęt i normach kulturowych. HR staje się teorią dowodową, która wskazuje, gdzie szukać śladów organizacyjnej wiedzy i ślepoty. W administracji publicznej koncepcja ta jest antidotum na formalizm. Polityka publiczna bez kontaktu z operacjami produkuje jedynie eleganckie fikcje. W ochronie zdrowia kultura raportowania zdarzeń niepożądanych jest warunkiem bezpieczeństwa pacjenta. Organizacja wysokiej niezawodności musi pozwolić informacjom przepływać przez strukturę bez upokarzania nadawcy. W sektorze infrastruktury krytycznej HR jest niemal obowiązkiem cywilizacyjnym. Ich awarie to paraliż całego społeczeństwa. Systemy te mają potencjał kaskadowy. Jeden błąd konfiguracji lub brak procedury awaryjnej mogą uruchomić lawinę. Organizacja musi być zaabsorbowana możliwością porażki z poczucia odpowiedzialności za zaufanie społeczne. W cyberbezpieczeństwie zasady HR są kluczowe. Zaabsorbowanie porażką oznacza traktowanie drobnych alertów jako zwiastunów większego incydentu. Niechęć do upraszczania to ostrożność wobec etykiet takich jak fałszywy alarm. Odporność przejawia się w segmentacji i planach odtwarzania, a szacunek dla wiedzy eksperckiej sprawia, że głos analityka jest ważniejszy niż komfort zarządu. W świecie sztucznej inteligencji HR powinno stać się głównym paradygmatem. Modele AI to systemy probabilistyczne. Bez kultury HR organizacja staje się podatna na kaskadowe awarie. Model nie usuwa pomyłek, on jedynie zmienia ich lokalizację z decyzji jednostkowej na projekt systemu. Odporność w AI to możliwość zatrzymania i naprawy systemu. Szacunek dla wiedzy eksperckiej oznacza, że decyzja musi migrować do kompetencji adekwatnej do problemu. Compliance w duchu HR różni się od podejścia formularzowego. To system wykrywania rozbieżności między deklarowaną zgodnością a rzeczywistą praktyką. HR Compliance pyta, czy ludzie wiedzą, kiedy procedura zawodzi. Szczególnie niebezpieczna jest sytuacja, gdy compliance staje się dekoracją reputacyjną. HR pyta, czy dokument ma realną władzę nad praktyką. W relacjach pracowniczych model ten przeciwdziała prekaryzacji wiedzy. Jeśli osoby o najniższej stabilności zatrudnienia boją się utraty zlecenia, nie zgłoszą problemu. Traktując ich jako koszt, a nie jako czujniki operacyjne, organizacja odcina część własnego układu nerwowego. To problem niezawodności. W polityce publicznej HR pozwala projektować realistyczne regulacje. Skuteczna regulacja powinna promować kulturę sprawiedliwości i ochronę sygnalistów. Sama kara po katastrofie nie buduje niezawodności. Koncepcja HR znajduje zastosowanie także w nauce i edukacji. Tam, gdzie prestiż i presja publikacyjna często wygrywają z prawdą. Jeśli system karze za błąd, produkuje kruchość poznawczą. Model ten jest wzorcem również dla organizacji obywatelskich, których kapitałem jest zaufanie do osądu. Wspólnym mianownikiem jest zdolność bycia korygowaną przez rzeczywistość. Nie przez public relations czy autorytet rangi, lecz przez niewygodne fakty. HR to etyka czujności. Nie każe żyć w lęku, każe żyć bez złudzeń. Każda wartościowa koncepcja organizacyjna prędzej czy później pada ofiarą własnego sukcesu. Również HR może zostać wypaczone, jeśli potraktujemy je jako modę, a nie rygor poznawczy. HR mówi, że w środowisku wysokiej złożoności organizacja musi wypracować zdolność do wczesnego wykrywania i powstrzymywania zakłóceń. Czy nadreaktywność na słabe sygnały nie zniszczy zdolności do szybkiego działania? Uważność to nie nadwrażliwość, lecz zdolność rozróżniania. Organizacja wysokiej niezawodności ma reagować adekwatnie na to, co diagnostyczne. Bez tego HR stanie się organizacją rozedrganą. Drugi zarzut dotyczy kosztów odporności. W realnej gospodarce zasoby są ograniczone, więc odporność nie może być wymówką dla nieograniczonych wydatków. Mądrość HR polega na selektywnej odporności. Tam, gdzie stawka jest wysoka, a czas reakcji krótki, rezerwa staje się elementem należytej staranności. Trzeci zarzut dotyczy szacunku dla wiedzy eksperckiej i ryzyka technokracji. HR nie postuluje, by ekspert rządził zawsze, lecz by w sytuacji krytycznej decyzja opierała się na najbardziej adekwatnej wiedzy. Ekspert nie zastępuje odpowiedzialności zarządczej, on chroni ją przed ignorowaniem faktów. Czwarty zarzut dotyczy kultury raportowania, która może zostać zbiurokratyzowana. Raportowanie ma służyć uczeniu się, a nie samej sobie. Bez sprzężenia zwrotnego system uczy ludzi, że mówienie prawdy jest stratą czasu. Piąty zarzut dotyczy kultury sprawiedliwości, którą można pomylić z kulturą bezkarności. Kultura sprawiedliwości musi rozróżnić błąd niezamierzony, ryzykowny nawyk oraz świadome naruszenie. Jednostka odpowiada za swoje wybory, ale organizacja odpowiada za architekturę tych wyborów. Szósty zarzut dotyczy skalowalności hrabia. Model z organizacji wysokiego ryzyka można przenieść do innych instytucji w formie translacji. Każda organizacja ma własne obszary wysokiej konsekwencji. HR trzeba skalować do stawki. Pojawia się zarzut, że system ten może wzmacniać kulturę kontroli. W epoce cyfrowego monitoringu uważność organizacyjna może zostać wypaczona w panoptykon. HR nie jest inwigilacją, lecz wspólną troską o niezawodność. Uważność bez sprawiedliwości staje się kontrolą, a kontrola bez zaufania staje się strachem. Kolejny konflikt dotyczy szybkości i uważności. Współczesne organizacje żyją pod presją natychmiastowości. Uważność nie zawsze spowalnia. Często przyspiesza właściwą reakcję, bo organizacja wcześniej rozpoznaje zdarzenie. Istnieje też ryzyko estetyzacji HR przez konsulting. Organizacje mogą przejąć język wysokiej niezawodności, nie zmieniając struktury władzy. Prawdziwe HR zawsze coś kosztuje czas, rezerwy lub zgodę na niewygodne pytania. Dziesiąty zarzut dotyczy obciążenia psychicznego. Stała świadomość ryzyka i kultura wysokiej odpowiedzialności mogą prowadzić do wyczerpania, zwłaszcza gdy brakuje wsparcia. Organizacja, która żąda uważności, ale nie daje zasobów, działa destrukcyjnie. To twardy warunek niezawodności. Kolejny zarzut dotyczy innowacji. HR sprzeciwia się jedynie innowacji nieodpowiedzialnej. W epoce sztucznej inteligencji ten punkt jest kluczowy. Firmy często wdrażają modele szybciej niż rozumieją ich skutki. Innowacja bez zasad HR jest jak sportowy samochód bez hamulców. Trzeci z omawianych problemów ma charakter epistemologiczny. Organizacja musi zarządzać dylematem między fałszywym alarmem a fałszywym spokojem. Mądrość polega na rozumieniu, że brak dowodu zagrożenia nie jest dowodem bezpieczeństwa. Ostatni zarzut dotyczy kultury instytucjonalnej. W systemach hierarchicznych lub opartych na strachu wdrożenie HR jest znacznie trudniejsze. Nie można przykleić tych zasad do kultury feudalnej i oczekiwać, że ludzie zaczną raportować błędy. To trudna praca kulturowa, ale właśnie dlatego HR jest wartościowe. Jest szkołą instytucjonalnej dorosłości. Czternasty zarzut to romantyzacja linii frontu. Nie wolno idealizować pracowników najniższego szczebla. Front również może błądzić, bronić rutyn lub tworzyć kultury milczenia. Zasada deferencie downward nie oznacza, że dół zawsze ma rację, a jedynie, że dysponuje informacjami, których góra nie posiada. Piętnasty zarzut dotyczy definicji niezawodności. To nie stan idealny, lecz dynamiczny brak zdarzeń. Niezawodność jest pracą, która znika z pola widzenia, gdy działa sprawnie. Rodzi to problem ekonomiczny, jak finansować sukces, którym jest brak katastrofy. Organizacje muszą celebrować właściwie obsłużone słabe sygnały. Osoby zgłaszające anomalie powinny być traktowane jako współtwórcy bezpieczeństwa. Największym wrogiem HR nie jest krytyka, lecz konformizm. Konformizm potrafi przejąć język zmian, nie zmieniając niczego w praktyce. Dlatego HR musi pozostać niewygodna. HR to niezwykła teoria zarządzania, lecz etyka instytucjonalnej czujności. Tutaj lojalność oznacza ochronę organizacji przed skutkami zbyt późnego usłyszenia prawdy. To przede wszystkim organizacja poznająca taka, która rozumie, że przetrwanie zależy od jakości interpretowania informacji. Niezawodność nie jest stanem technicznym, lecz formą rozumu instytucjonalnego. Plan jest tu jedynie hipotezą roboczą. 5 zasad uważności oraz 4 filary kultury poinformowanej tworzą spójną teorię organizacyjnego poznania. HR jest teorią antydogmatyczną. Oznacza to uznanie, że żadna rutyna ani historia sukcesu nie mają immunitetu wobec rzeczywistości. Każde założenie może zostać zakwestionowane przez słaby sygnał. Plan czy strategia nie są objawieniem, lecz narzędziami, które muszą być stale weryfikowane przez praktykę. W świecie niepewności racjonalność wymaga zdolności zmiany przekonań pod wpływem nowych danych. Racjonalność HR jest zatem racjonalnością instytucjonalnie pokorną. Pozwala uczyć się, zanim kryzys wymusi to w sposób brutalny. Błąd nie tkwi wyłącznie w człowieku lub urządzeniu, on powstaje w układzie. Niezawodność rodzi się w rozmowie i zdolności do szybkiego przełączenia trybu działania. To ujęcie podważa prymitywny indywidualizm winy. W kulturze wysokiej niezawodności pytanie brzmi najpierw, jak system umożliwił, przyspieszył lub nie zatrzymał ten błąd. Nie chodzi tylko o naruszenie instrukcji, lecz o ocenę, czy szkolenie było rzetelne i czy kultura nie premiowała obejść. Z perspektywy ekonomii HR stanowi korektę wobec wąsko rozumianej efektywności. Rezerwa, redundancja czy człowiek z głęboką wiedzą systemową są kluczowe. W kryzysie stają się różnicą między zakłóceniem a katastrofą. HR wymaga selektywnej odporności. Tam, gdzie człowiek pozostaje ostatnią barierą lub gdzie model sztucznej inteligencji może skalować błędną rekomendację, margines bezpieczeństwa nie jest luksusem, lecz ceną poważnego działania. Dla kulturoznawcy HR to teoria rytuałów prawdy. Realne jest to, co może zmienić bezpieczeństwo systemu, nawet jeśli sygnał przychodzi z niskiego statusu i w niewygodnym czasie. Z perspektywy teorii języka HR jest szkołą precyzji semantycznej. W kulturze HR język musi być podejrzliwie sprawdzany, czy nazwa opisuje zagrożenie, czy je oswaja. Organizacja musi traktować wygenerowany przez sztuczną inteligencję tekst jako hipotezę, a nie orzeczenie. Sztuczna inteligencja nie znosi więc potrzeby HR, ona ją radykalnie zwiększa. Paradygmat HR to synteza 5 form rozumu: sceptycznego, złożonościowego, operacyjnego, rezyliencyjnego oraz epistemiczne-demokratycznego. Razem tworzą organizację zdolną korygować własne poznanie. HR uderza w konformizm. Postawa Yando bez postawy Yangtze jest niebezpieczna. Najpierw trzeba widzieć, potem dowozić. To podejście koresponduje z teorią złożonych systemów adaptacyjnych. Organizacje to nie maszyny, lecz układy sprzężeń zwrotnych. HR uczy odróżniać realną stabilność od stanu, w którym organizacja po prostu nie została jeszcze poddana próbie. W antropologii organizacji HR pokazuje, że bezpieczeństwo jest praktyką wspólnotową. Nie da się go zadekretować od góry. Musi być obecne w codziennych gestach i reakcjach na błędy. HR pozwala odróżnić kulturę deklarowaną od operacyjnej. Zakłada, że człowiek jest omylny, więc system musi być odporny. Uczy, że sukces bywa niebezpieczny, bo usypia czujność. Moralność instytucji polega na zaprojektowaniu praktyk zwiększających szanse wczesnego rozpoznania skutków własnych działań. HR odrzuca poleganie na bohaterstwie jednostek. Prawdziwa niezawodność polega na tym, aby zwykli profesjonaliści mogli zatrzymać problem przed katastrofą. Lider nie jest właścicielem prawdy, lecz projektantem warunków, w których ta prawda może krążyć. Rozumie, że organizacja milcząca nie jest lojalna. Lider HR pyta o zdarzenia potencjalnie wypadkowe i chroni zgłaszających niewygodne informacje. Wie, że władza bez pokory poznawczej stanowi ryzyko systemowe. HR to model organizacji, która instytucjonalizuje sceptycyzm wobec własnych oczekiwań i szacunek wobec rozproszonej wiedzy. W świecie zdominowanym przez autorytatywne modele sztucznej inteligencji i kulturę natychmiastowych wyników, najwyższym luksusem, a zarazem najskuteczniejszą tarczą, staje się prawo do powiedzenia stop w imię niepokojącego drobiazgu. Czy potrafimy jednak zbudować systemy, które cenią milczenie przed katastrofą bardziej niż głośny sukces osiągnięty kosztem marginesu bezpieczeństwa? Ostatecznie niezawodność nie jest stanem technicznym, lecz odważną decyzją, by nigdy nie pozwolić komfortowi zabić zdumienia nad anomalią.